Proszę Państwa, zaczynamy teraz część wykładu, która będzie interesująca, jak sądzę, ale bardzo trudna do notowania. Taka trochę humanistyczna. Dlatego jak zawsze zachęcam Państwa do w miarę pełnego prowadzenia tych notatek. Tam, gdzie omawiałem metody, to było jeszcze jakoś tak uporządkowane. W tej chwili sama struktura nie będzie porządkowała, to będą takie dosyć luźne tematy i zaraz Państwo się zorientują. Pierwszy temat, który chcę teraz omówić, to jest problem dynamiki nauki, problem rozwoju nauki. Problem rozwoju nauki. Okazuje się, że to nie jest banalny problem. Chodzi o to, czy jest jakiś postęp. A jeżeli jest jakiś postęp wiedzy naukowej, to na czym ten postęp polega? Czym mierzyć? Czym mierzyć? Mówiliśmy o tym częściowo przy teoriach naukowych, omawianiu teorii naukowych. Jak to się dzieje, że jedna teoria zastępuje drugą teorię naukową? Tam wspomnieliśmy już coś o Tomaszu Kuhnie, o jego tezie o niewspółmierności teorii naukowych. Ja o tym będę jeszcze szczegółowo mówił. W każdym razie przy teoriach naukowych wykluczyliśmy sytuację, by kryterium tym była prawdziwość. I chciałbym, by Państwo zrozumieli argumentację, dlaczego prawdziwość nie może być kryterium. Ponieważ prawdziwość jest to cecha zdań, a nie całych teorii naukowych, które są, myśl naszej definicji, zbiorem logicznie i merytorycznie uporządkowanych itd., itd., tak jak ty. Więc jest to, jak przypisać prawdziwość takiemu tworowi jak teoria naukowa. Wprawdzie mówimy o tym, że to jest prawdziwa teoria, a tamta jest fałszywa, ale to jest takie metaforyczne mówienie, przenośne mówienie. Pierwszorzędnie prawda, prawdziwość przysługuje zdaniom, a nie teoriom naukowym. Czym wobec tego teorie się różnią, jeżeli nie prawdziwością? Proszę Państwa, mamy ogólnie biorąc dwie koncepcje rozwoju nauki. Jedna nazywa się kumulatywizmem, a druga nazywa się, ja ją tak nazywam, w podręcznikach Państwo nie znajdą, rewolucjonizmem. Rewolucjonizmem. Każda z nich może mieć wersję bardziej lub mniej skrajną. Najpierw skrajny kumulatywizm. Jest to pogląd tradycyjny. W takiej wyraźnej postaci głosili go neopozytywiści, znaczy logikalny pozytywizm, mówiąc, że każda nowa teoria jest nadzbiorem nad starą teorią. Stąd też między teoriami zachodzi zasada korespondencji. Między teoriami obowiązuje zasada korespondencji. To znaczy, że można porównywać teorie między sobą. Są teorie mocniejsze, słabsze, z tych mocniejszych więcej wynika, ze słabszych mniej wynika, ale są one porównywalne. Przy takiej wersji bardziej miękkiej tego kumulatywizmu umieścilibyśmy tutaj Popera z jego falibilizmem. Postęp nauki według Popera polega na stopniowym zbliżaniu się do prawdy, na coraz pełniejszym wyjaśnianiu świata. Pełniejszym, dokładniejszym wyjaśnianiu świata. Teorie naukowe sprawdza się, według Popera, za pomocą kryterium falsyfikacji. A więc ze względu na konsekwencje, empiryczne konsekwencje. Wyciągamy z teorii naukowej pewne konsekwencje praktyczne i przyglądamy się, a raczej szukamy przypadków, które by były niezgodne z tymi konsekwencjami. Szukamy tych rybek, które nie są złote w tym jeziorze. Tutaj też, według tej wizji poperowskiej, każda teoria powinna wchłaniać wszystkie dotychczasowe, jednocześnie być bardziej precyzyjna, pełniejsza. Jednak kryteria tej falsyfikacji nie są tutaj jasne. Teraz do rewolucjonizmu. Jest to pogląd na rozwój nauki, który pojawił się wraz z Tomaszem Kuhnem, jego rewolucyjną książką, która sama nosi w tytuł Struktura rewolucji naukowych. The Structure of Scientific Revolutions. Oto nasze poglądy na ewolucję nauki, wiedzy naukowej uległy zmianie. Rozumiemy, że rozwój ten raczej ma charakter rewolucyjny niż kumulatywny, niż narastania. Kumulare to jest narastać. Kumulusy, to Państwo wiedzą, są takie chmurki. Rewolucyjne to znaczy, tak jak rewolucje polityczne, nie chcą się przyznawać do tego, co było poprzednio. Rewolucja francuska, rewolucja październikowa, wszystkie te rewolucje socjalistyczne radykalnie odrzucały, co było wcześniej. Nie przyznawały się do tego. I tak się patrzy na rozwój nauki. Uważa się, że to, co zrobił Newton, to było rewolucją w stosunku do Arystotelesa, a więc odrzucenie, już tam nic nie obowiązuje. Fizyka Arystotelesa do lamusa. A potem przyszła rewolucja fizyki kwantowej, Max Planck, Niels Bohr, Heisenberg i wszyscy inni tamci fizycy, która doprowadziła do odrzucenia fizyki newtonowskiej. Ona nie obowiązuje. Co więcej, nie można porównywać. Nie można mówić, że tamta była prawdziwa, ale tamta była fałszywa. Nie zachodzi żadna logiczna korespondencja między teoriami naukowymi oddzielonymi rewolucją. Nie zachodzi żadna korespondencja. Rozwój nauki zaczęto traktować tak jak ewolucję biologiczną. Przychodzą nowe organizmy, które są inne po prostu. Zmieniły się kryteria oceny nauki. Lepsza jest ta teoria, która jest bardziej płodna, czyli więcej wyjaśnia, pozwala na więcej przewidywań. Lepsza jest ta teoria, która jest prostsza w swojej strukturze logicznej, ta, która łatwiej daje się stosować. Po początkowym okresie takiego radykalnie niewspółmiernego traktowania teorii naukowej nadeszła faza bardziej umiarkowana. Nawet Kuhn zmienił, albo przynajmniej tak zaczęto interpretować go, swoje poglądy. W duchu Paula Feyerabenda, wprawdzie teorie są nieporównywalne między sobą, te oddzielone rewolucją naukową, ale należy przyjąć zasadę tolerancji. Tytuł książki Feyerabenda jest Anything Goes. Wszystko jest możliwe, wszystko jest dopuszczalne. Jeżeli chodzi teraz o rozwój nauki, jakieś jeszcze ogólniejsze wnioski. No, ten rozwój może dotyczyć samej wiedzy naukowej, ale może też dotyczyć warunków i okoliczności częściowo poza nauką. Na przykład związana ten postęp może się wiązać z mentalnością uczonych, którzy są innowacyjni lub nie są innowacyjni. Do tych warunków należy organizacja nauki, formy, środki pieniężne między innymi, dostępne na badania. Rozumiemy dzisiaj lepiej, że rozwój nauki dokonuje się zarówno kumulatywnie, a więc jest jakaś akumulacja wiedzy. No tu nie ulega wątpliwości, nasza wiedza dotycząca każdej dziedziny, geografii, języków, historii, no coraz lepiej, coraz więcej wiemy. Faktografia jest, tu jest kumulacja tej faktografii. Jaka jest dzisiaj znajomość na temat chociażby organizmu ludzkiego, na temat poszczególnych funkcjonowania poszczególnych narządów. Ta wiedza stale dochodzi w miarę badań. Jest coraz więcej tej wiedzy. Więc tu jest taki prosty kumulatywizm. No, to jest takie, aby ktoś ciułał pieniążki i dorzucał co rusz tam. 100 zł, prawda, co tydzień, czy 200 zł i tak dalej. To mu w końcu ta sakiewka rośnie, albo konto w banku. Ale jest też i w nauce rewizja poglądów. Rewolucja. To znaczy odrzuca się pewne poglądy uważane no właśnie za błędne, jako mylne, jako nieowocne, chociażby w praktyce. Czy można w nauce doszukiwać się jakoś jakiejś wewnętrznej logiki rozwoju? Jakiejś wewnętrznej logiki rozwoju. Wszystkie proroctwa, które chciały taką logikę odkryć, a więc przewidywać, jak nauka się będzie rozwijać, albo co więcej, jak powinna się rozwijać, one myliły się, rozmijały się. Nauka jest bowiem uprawiana przez ludzi. A ludzie mają mały wpływ na to, czy się jakiś geniusz urodzi. Pani uważa, że mają jednak wpływ na to. No niewielki, znaczy mają wpływ na to, czy coś w ogóle się urodzi, ale czy się geniusz urodzi, to nie mają wpływu już na to. Bo gdyby mieli wpływ, to byśmy na świecie więcej mieli ludzi wybitnych właśnie takich. Więc tutaj coś zaobserwować, to w sferze ludzkiej mają Państwo najświeższy przykład z tym Lapenem, Francją i tym. To nikt tego nie żadne sondaże statystyczne, a propos statystyki, żadne badania nie wskazywały, że tak się stanie. Że Francuzi woleli pójść na ryby i do lasu, niż do tej szkatułki wrzucić ten. A zwolennicy zwykle są radykalni, takie ugrupowania małe są bardzo radykalne i zorganizowane dobrze. No i zrobiły to. To jest jedno z wyjaśnień. Myślę, że polska samoobrona ma też duże szanse, jeżeli my będziemy szli na wakacje zamiast... No ale nie, no właśnie, może będziemy szli, my jesteśmy za samoobroną przecież. To jest nasz polski odpowiednik pana Lapera. Nieprzypadkowo inny zwolennik tej orientacji Gietrych, tak? Gratulacje mu składam. No proszę. Jakie są czynniki rozwoju czy postępu nauki? Czymkolwiek go mierzyć? Aczkolwiek, proszę Państwa, wypowiadam taką tezę, jest bezustanny postęp nauki. To nie ulega wątpliwości. No chociażby, że książek jest coraz więcej. Że uczelni jest coraz więcej. Że coraz więcej ludzi studiuje. Wczoraj dowiedziałem się, że na uczelniach, na uniwersytetach samych studiuje 560 tysięcy. Na samych uniwersytetach, tych 17 uniwersytetach, nie inne uczelnie wyższe, bo tych jest o wiele więcej, ale te właśnie, no, nazwijmy to budżetowe. Więc jest postęp nauki nie ulega wątpliwości. Wiemy coraz więcej zakresowo, wiemy coraz głębiej. Powstają stale nowe nauki. Całe dziedziny badań, których kiedyś nie było. Co jest tym czynnikiem wywołującym postęp nauki? Postęp. Uważam, że jest postęp. Państwo się mogą zastanawiać, czy jest postęp moralny, mogą się zastanawiać, czy jest postęp ekonomiczny, gospodarczy, społeczny i tak dalej. Problematyka postępu doczekała się ogromnej literatury od czasów Rousseau, który przecież by powiedział, że postępu nie ma, że najlepiej to powinniśmy jak Robinson Crusoe na wysepkach sobie tam. Ale on chyba musiał być chyba homoseksualistą, tak patrząc na to. Interpretując go z pewnego takiego nowoczesnego punktu widzenia, bo z piętaszkiem tylko był. No niedobrze, oj niedobrze, oj niedobrze. Myślę, że Radio Maryja powinno zakazać czytać tę książkę. No, jak potera zakazują, to... Żartuję oczywiście. Bo Państwo się nudzą, jest troszeczkę tak. Wątpliwego lotu dowcipu powiada. Postęp nauki. Czynniki postępu nauki są wewnętrzne i zewnętrzne, ale ten podział nie jest rozłączny, ponieważ to na siebie zachodzi. Tradycyjnie to, co ja nazywam romantycznym ideałem wiedzy, uważano, że wewnętrznym czynnikiem to jest nieprzeparte pragnienie wiedzy, które drzemie w duszy każdego studenta. No, nie drzemie, jak się okazuje. Ale dążenie do wiedzy ogólniejszej, zunifikowanej, a zarazem specjalistycznej, do wiedzy prostszej i precyzyjniejszej. No może tak jest, tak to uważano, tak to mówił Arystoteles. I prawdopodobnie w życiu wielu ludzi uprawianie nauki wiąże się z tą potrzebą wewnętrzną. Czy to jest u większości ludzi? Nie sądzę. Czy to jest u większości studentów? Czasami tak, czasami nie. Raz ich coś interesuje, raz ich coś nie interesuje, raz to ich interesuje, raz bardziej to. No, nie można się wszystkimi dziedzinami naturalnie interesować. Ale jeżeli jak mówię romantyczny obraz nauki, to mam przed oczyma lekturę tych Łowcy Mikrobów de Cruyffa. To radzę Państwu przeczytać. To jest naiwniutka książeczka taka. Raczej ją się powinno czytać, jak ma się 15 lat, niż jak się ma tam jeszcze 20 ileś. Ale jest to jest właśnie taki obraz tych ofiarników na ołtarzu nauki. Prawda? Naukowie swoje życie na ołtarzu nauki. Przeczytają tam Państwo, to chodzi o biologów, o mikrobiologów, w tej pionierskiej na przełomie XIX i XX wieku, kiedy cała ta antyseptyka dopiero rosła, cała biologia, wirusologia rosła, kiedy bakteriologia, to jest Pasteur i tam wielu innych, którzy naprawdę na sobie eksperymentowali. Tam poumierali przecież, próbując różne szczepionki i różne takie. To tam było takie potrzeba poznania i sądzę, że to jest nadal mocny motyw wielu naukowców, którzy przecież nie są dobrze sytuowani, a jednak to robią. Efekty niewielu z nich ma w tym sensie, że to jest taka potrzeba skrabania się na górę i potem schodzenia, bo to żadnych efektów nie ma, nic więcej, oprócz tego sobie trochę pooglądam. No ale ta sama przyjemność drapania się do góry już jest przyjemna. Więc jest to jakiś motyw i niektórzy mają też tam osiągnięcia. Natomiast jest cały szereg czynników zewnętrznych, które są ważne dlatego, by ten postęp naukowy miał miejsce. Wspomniałem, że to są formy organizacyjne, środki uprawiania nauki, klimat intelektualny w pewnym społeczeństwie. Jeśli pamiętam na Śląsku, w takiej rodzinie, gdzie było kilkoro dzieci, pytałem się, kto na studia wyższe, czy w ogóle do uczenia, powiedział, o nie, nasz syn idzie do Gruby, to najlepiej zarobi. Gruby, czyli do kopalni. Nie było klimatu i wobec tego.